trybun, toczył się ku niemu ogłuszający ryk tłumu. Wszyscy powstali z miejsc. Może myślą, że Ron i ta mała dziewczynka są już martwi, ale mylą się. Oboje otworzyli oczy. Dziewczynka wyglądała na przerażoną i oszołomioną, ale Ron tylko wypluł olbrzymi strumień wody, zamrugał w jasnym świetle dnia, odwrócił głowę do Harry'ego i powiedział: — Ale mokro, co? A potem dostrzegł siostrzyczkę Fleur. — Po co ją zabrałeś?
— Fleur się nie pojawiła. Nie mogłem jej tam zostawić — wydyszał Harry.
— Harry, ty kretynie! Uwierzyłeś w słowa tej piosenki? Przecież Dumbledore nigdy by na to nie pozwolił.
— Ale w tej piosence?
— Tak, śpiewały, ale tylko po to, żebyście pamiętali o limicie czasu. Chyba nie traciłeś tam czasu, żeby zostać bohaterem.
Harrymu zrobiło się głupio, ale jednocześnie poczuł się obrażony. Ronowi łatwo tak mówić. Został uśpiony. W ogóle nie miał pojęcia, jak tam jest na dnie jeziora, w otoczeniu dzikich trytonów z włóczniami w rękach, z tymi gębami i oczami, w których czaiła się żądza mordu.
No dobra, powiedział. Teraz mi pomóż. Ona chyba nie potrafi pływać.
Razem podholowali siostrę Fleur do brzegu, gdzie stali już sędziowie, a ze 20 trytonów, niby gwardia honorowa, płynęło wokół nich i wyśpiewywało swoje okropne, skrzekliwe piosenki. Pani Pumphrey krzątała się wokół Hermiony, Kruma, Cedrica i Cho. Wszyscy byli już owinięci grubymi kocami. Dumbledore i Bagman uśmiechali się z brzegu do Harry'ego i Rona. Percy, który był jakiś dziwnie biały i jakby o wiele młodszy, już brodził ku nim przez płyciznę. Tymczasem Madame Maxime próbowała powstrzymać Fleur, która wyglądała, jakby dostała ataku histerii i wyrywała się jej jak szalona, najwyraźniej chcąc wrócić do wody.
— Gabriel! Gabriel! Si ona żyje? Si nie ranioni?
— Nic jej nie jest
— próbował przekonać ją Harry, ale był tak wyczerpany, że z trudem mówił, więc nie był w stanie jej przekrzyczeć. Percy złapał Rona w pół i wyprowadził na brzeg. Odwal się, Percy, nic mi nie jest. Dumbledore i Bagman podtrzymywali Harry'ego w pozycji stojącej. Fleur wyrywała się Madame Maxime i ściskała swoją siostrę.
To byli druzgotki. Zaatakowali mi. O, Gabriel!
Chodź tutaj, rozległ się głos pani Pumphrey. Złapała Harry'ego i zaciągnęła do Hermiony i reszty. Owinęła go tak ciasno kocem, że poczuł się, jakby mu założono kaftan bezpieczeństwa, po czym wlała mu siłą do gardła porcję bardzo gorącego wywaru. Para buchnęła mu z uszu.
— Harry, udało ci się! — krzyknęła Hermiona. — Sam na to wpadłeś?
— No — bąknął Harry. Chciał jej powiedzieć o Zgredku, ale zauważył, że Karkarow bacznie mu się przygląda. Był jedynym sędzią, który nie ruszył się od stołu. Jedynym sędzią, który nie okazywał oznak radości i ulgi ze szczęśliwego powrotu Harry'ego, Rona i siostry Fleur.
Tak, zrobiłem to, powiedział podnosząc nieco głos, żeby Karkarow go usłyszał.
Ty masz ziółka wodnego we włosach. — Hermionina — powiedział Krum.
Harry odniósł wrażenie, że Krum chce zwrócić jej uwagę na siebie. Może po to, by jej przypomnieć, że to on wyciągnął ją dopiero co z jeziora. Ale Hermiona wyjęła sobie żuka z włosów niedbałym ruchem ręki i powiedziała.
— Ale nie zmieściłeś się w limicie czasu, Harry. Nie mogłeś nas znaleźć?
— Nie, znalazłem was bardzo szybko. Czuł się coraz bardziej głupio. Teraz, kiedy już wyszedł z wody, wydało mu się oczywiste, że podjęte przez Dumbledora środki bezpieczeństwa nie pozwoliłyby na to, by któryś z zakładników utopił się w jeziorze tylko dlatego, że któryś z zawodników nie dotarł do niego we właściwym czasie.
Dlaczego po prostu nie złapał Rona i nie wypłynął z nim na powierzchnię?
Byłby na brzegu pierwszy. Cedric i Krum nie marnowali czasu na zajmowanie się innymi zakładnikami. Nie potraktowali poważnie piosenki trytonów. Dumbledore przykucnął przy krawędzi wody, pokrążony w rozmowie z wyjątkowo dziko wyglądającą trytonką, która chyba była wodzem podwodnej zgrai. Wydawał z siebie jakieś skrzeki podobne do tych, którymi porozumiewały się trytony nad wodą. Najwidoczniej mówił w ich języku. W końcu wyprostował się, odwrócił do reszty sędziów i oznajmił.
— Myślę, że przed przyznaniem punktów musimy odbyć naradę.
Sędziowie skupili się w ciasną grupkę. Pani Pumphrey uwolniła Rona z uścisku Percy'ego, przyprowadziła go do Harry'ego i reszty, dała mu koc i trochę ekstra pieprzowego eliksiru, po czym poszła zająć się Fleur i jej siostrą. Fleur miała wiele drobnych ran na twarzy i rękach, szatę w strzępach, ale sprawiała wrażenie, jakby jej to nie obchodziło. Nie pozwoliła też pani Pumphrey na przemycie swoich ran.
— Pani zajmij się Gabriel — powiedziała, a potem zwróciła się do Harego. — Ty ją uratowałeś? A ona nie była twój zakładnik.
— Ano — mruknął Harry, który teraz pluł sobie w brodę, że nie zostawił wszystkich trzech dziewczyn przywiązanych do posągu. Fleur pochyliła się, pocałowała go dwa razy w każdy policzek. Czuł, że twarz mu płonie i nie byłby zaskoczony, gdyby mu z uszu ponownie buchnęła para. A potem powiedziała do Rona.
— A ty też? Ty pomogliś?
— Tak
— odrzekł Ron, a w oczach błysnęła mu nadzieja.
— Tak, trochę.
Fleur pochyliła się ponownie i jego też pocałowała. Hermiona była wyraźnie wściekła, ale właśnie w tym momencie zagrzmiał magicznie nagłośniony głos Ludona Bagmana, tak że wszyscy podskoczyli, a na trybunach zaległa cisza.
— Panie i panowie, uzgodniliśmy już decyzję. Przywódczyni Trytonów, Murkus, opowiedziała nam dokładnie, co wydarzyło się na dnie jeziora i dlatego postanowiliśmy przyznać reprezentantom następujące liczby punktów na 50 możliwych. A więc w kolejności. Panna Fleur Delacour, choć zademonstrowała wspaniałą, skuteczną znajomość zaklęcia bąbloglowy, została zaatakowana przez druzgotki i nie udało się jej dotrzeć do swojej zakładniczki. Otrzymuje 25 punktów. Oklaski z trybun.
Zasłużyłam na zero,
mruknęła Fleur, potrząsając swą wspaniałą głową. Pan Cedric Diggory, który również użył zaklęcia bąbloglowy, pierwszy powrócił ze swoją zakładniczką, choć przekroczył o minutę limit czasu. Ogłuszające brawa puchonów. Harry zauważył, że Cho obdarzyła Cedrica płomiennym spojrzeniem. Dlatego przyznajemy mu 47 punktów. W Harrym serce zamarło. Skoro Cedric nie zmieścił się w limicie czasu, to co dopiero on? Pan Wiktor Krum dokonał niepełnej transmutacji, która jednak okazała się skuteczna, a powrócił drugi. Otrzymuje 40 punktów. Karkarow klaskał wyjątkowo głośno, a minę miał taką, jakby Krum wygrał już cały turniej. Pan Harry Potter użył skrzeloziela z bardzo dobrym skutkiem, ciągnął Bagman. Wrócił ostatni i znacznie przekroczył limit czasu. Przywódczyni Trytonów poinformowała nas jednak, że pan Potter pierwszy dotarł do zakładników, a opóźnienie zostało spowodowane tym, że chciał uwolnić ich wszystkich, a nie tylko swojego. Ron i Hermiona spojrzeli na niego trochę ze złością, a trochę z litością. Większość sędziów... Tu Bagman spojrzał na Karkarowa jak na zdechłego i wyjątkowo obrzydliwego szczura. Uważa, że takie zachowanie świadczy o godnym podziwu instynkcie moralnym i przyznała mu najwyższą liczbę punktów. Jednak w sumie pan Potter otrzymuje 45 punktów. Haremu coś podskoczyło w żołądku. Teraz rywalizował już o pierwsze miejsce z Cedriciem. Ron i Hermiona kompletnie zaskoczeni wybałuszyli na niego oczy, a potem roześmieli się i zaczęli klaskać razem z resztą tłumu.
— Ale zastroiłeś, Harry! — zawołał Ron, przekrzykując hałas. — Nie byłeś jednak tak tępy. Okazałeś instynkt moralny.
Fleur również klaskała głośno, ale Krum wyraźnie się nadąsał. Znowu próbował wciągnąć Hermionę w rozmowę, ale była zbyt zajęta oklaskiwaniem Harego, by go słuchać.
Przed trzecim i ostatnim zadaniem nasi reprezentanci staną o zmierzchu 24 czerwca, oznajmił Bagman. A co ich czeka? Dowiedzą się dokładnie miesiąc wcześniej. Dziękuję wam za dzielne wspieranie wszystkich zawodników.
Już po wszystkim, pomyślał tempo Harry, kiedy pani Pumphrey zaczęła zaganiać reprezentantów i zakładników do zamku, by przebrali się w coś suchego. Już po wszystkim. Nie będzie musiał martwić się o nic aż do 24 czerwca. Kiedy wspinał się po kamiennych stopniach wiodących do zamku,
postanowił, że następnym razem, kiedy będzie w Hogsmeade, kupi z Gretkowi po parze skarpetek na każdy dzień roku.